Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Dyrektywa unijna wymusi zmianę naliczania płacy minimalnej. Będzie lepiej czy gorzej dla pracownika? Coraz więcej Polaków szuka pracy. Tymczasem dane z bezrobocia nadal optymistyczne dla pracowników. Politechnika Gdańska chce przyciągnąć talenty i ma na to konkretny pomysł. Jakie szanse, że zadziała i czy pójdą za tym pomysłem także inne uczelnie? Między innymi o tym porozmawiamy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Joanna Bojarska-Buchcic, prezes HR Solution Group oraz Przemysław Kitowski, ekspert WSB Merito Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Do 15 listopada Polska musi wdrożyć unijną dyrektywę w sprawie minimalnych wynagrodzeń. U nas już od lipca płaca minimalna wyniesie 4300 zł brutto. Podwyżka płacy minimalnej jest związana między innymi ze wzrostem inflacji. Z kolei, jak przypomina Forsal.pl, unijna dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek uwzględniania przy ustalaniu lub aktualizacji płacy minimalnej także innych kryteriów, dokładnie czterech elementów. To siła nabywcza ustawowych wynagrodzeń minimalnych z uwzględnieniem kosztów utrzymania, ogólnego poziomu wynagrodzenia i ich rozkładu, stopy wzrostu wynagrodzeń długoterminowych, krajowych poziomów produktywności i ich zmian. Te zmiany powinny być uwzględnione w nowej propozycji płacy minimalnej już na 2025 rok. No i właśnie, czy dyrektywa unijna wymusi w jakiś sposób zmianę naliczania płacy minimalnej? Czy to właśnie, jakie to może być dla pracownika? Będzie lepiej czy gorzej? Bo akurat Polska, akurat jeżeli chodzi o kraje unijne, no to my się mieścimy mniej więcej w tych widełkach, jeśli chodzi o płacę minimalną, którą założyła sobie Unia Europejska. Joanna Bojarska-Buchcic.
Dobrze, to ja pozwolę sobie zacząć. Patrząc na cały rynek pracy i również biorąc pod uwagę to, co się dzieje w Europie na rynku pracy, myślę, że te dyrektywy, które unijne, które będą musiały wejść u nas w Polsce, będą niestety konieczne do zaimplementowania. Dlatego, że po pierwsze, jak patrzymy na to z perspektywy porównania chociażby płacy minimalnej dzisiaj do krajów Unii Europejskiej, czy tych zaawansowanych rynków, czy nawet mniej zaawansowanych, ale również rozwijających się, tak jak nasz rynek, to i patrząc na gospodarkę, to cały czas jesteśmy daleko w tyle, czyli te płace minimalne są bardzo niskie w porównaniu z innymi krajami. To sprawia, a gdyby weszliśmy w taką sytuację trochę też geopolityczną, że jednak ceny rosną, jednak wszystko drożeje. Mamy też trudną sytuację na świecie, tak? Bo mamy wojnę praktycznie ze ścianą, nie wiadomo co będzie, więc ten wymóg taki tak naprawdę podniesienia płacy minimalnej do takich godziwych naprawdę warunków życia dla ludzi, którzy najmniej zarabiają w Polsce, wydaje się oczywisty i myślę, że będzie zaimplementowany w Polsce, dlatego że patrząc też z perspektywy pracodawców i tego, ponieważ pracuję z firmami na co dzień, firmy boją się utracić talenty, firmy dbają o te talenty. Każda zmiana pracownika to są dodatkowe koszty, więc myślę, że jak wejdą te przepisy unijne o zmianie płacy minimalnej na tą wyższą, czyli ponad te 4000 zł, 4300 bodajże w drugiej części roku, brutto złotych, myślę, że to będzie konieczne. I pracodawcy z tej perspektywy nie będą mieli za bardzo wyjścia, dlatego że tutaj zacznie się, nawet patrząc, pracodawcy, którzy nie wyjdą naprzeciw oczekiwaniom pracownika, no będą się musieli liczyć z tym, że ten pracownik w końcu odejdzie, dlatego że rynek pracy nie jest aż taki zły. Ofert pracy jest troszkę na rynku, więc patrząc i też bardzo dużo osób jest otwartych na zmianę pracy, więc patrząc na te różne czynniki, pracodawcy nie będą mieli wyjścia, jak tylko podnieść tą płacę minimalną. Ale patrząc na to z perspektywy długofalowej i wejścia biznesu do Polski, możemy przypuszczać, że no tutaj staniemy się mniej konkurencyjnym rynkiem. jednak dla firm zagranicznych. Już po części to się trochę dzieje, jeżeli bierzemy pod uwagę na przykład centra usług wspólnych i tutaj obserwujemy na tym rynku naszym, że jednak część tych serwisów właśnie dużych firm, centrów usług wspólnych, które mają tutaj w Polsce, na Europę chociażby, zastanawiają się nad ograniczeniem kosztów, tak? Czyli te koszta, ta redukcja kosztów jest teraz bardzo mocno, gdyby obserwujemy z perspektywy działań tych firm, że jest to bardzo takie priorytetowe dla nich w tej chwili. Troszeczkę tak rynek spowolnił, zastopował, więc jest to oczywiste. Ale rozmawiając nawet, bo pracujemy z centrami usług wspólnych, gdzieś tam centrale rozpatrują przeniesienie tych centrów wspólnych na rynki bardziej konkurencyjne, jeżeli chodzi o koszty. Na przykład Indie.
Indie, tak.
I tutaj wszystko ma swoje plusy i minusy, jak spojrzymy na to z perspektywy pracownika, to jest oczywiste. Dla nich będzie to naprawdę zagwarantowanie im godziwych warunków tak naprawdę do życia w Polsce. Przy takich cenach inflacja jest jaka jest. Jeżeli ceny pójdą w górę, a pójdą jeszcze w górę, więc to wydaje się po prostu niezbędne do tego, żeby ci ludzie żyli godnie.
Przemysław Kitowski.
Tak, to tutaj niestety, ale jest chyba bardziej taka akademicka dyskusja. Co tutaj, jak to wygląda i co powinniśmy zrobić, jak uchronić z jednej strony pracowników, jak uchronić siłę nabywczą pieniądza, ale także jak uchronić firmy. Szanowni Państwo, tutaj ja troszeczkę polemizował, te talenty za minimalną raczej nie będą pracować. Te osoby, które są specjalistami, są wykwalifikowane, te, które my chcemy w jakiś sposób rozwijać, to ta płaca minimalna raczej nie jest ich nawet podstawą. Natomiast my musimy się zastanowić nad tym, czy w ogóle i po co jest ta płaca minimalna i co to może spowodować. Bo tutaj bardzo fajnie koleżanka wcześniej powiedziała o tym, że możemy stracić swoją konkurencyjność. I szanowni Państwo, tak, ceny będą rosnąć, bo nawet jak inflacja spowalnia, to po prostu ceny rosną, tylko rosną troszeczkę mniej, więc po prostu będzie coraz drożej. Widzimy, co się dzieje na rynkach, które mogą być sterowane niekoniecznie przez Polskę, ale przez zewnętrzne kraje. Mówię tutaj o ropie, o łańcuchach dostaw, o frachtach, które wpływają na cenę końcową, o napływie ludzi albo nie do nas, jeżeli chodzi o pracę, ale musimy sobie zdać sprawę z tego, co tak naprawdę podwyższenie może pracy, płacy może oznaczać dla tych firm, które naprawdę już teraz były średnio rentowne i tam pracowały osoby i chciały pracować, bo ja tutaj mam takie zdanie, że być może jednak wolnorynkowa w niektórych przypadkach podejście jest lepsze, bo są osoby, które...
Ale takie, że przepraszam, 4 zł za godzinę pracy na przykład?
No tutaj przy 4200 brutto, jakbyśmy podzielili trochę więcej, pani redaktor, ale rzeczywiście, jeżeli firmy
nie,
nasze...
Nie, tylko starsze czasy
przypomniały. Tak, nie, oczywiście. Ja sam pamiętam, jak ze statków piasek po piaskowaniu wynosiłem za 3 zł za godzinę. Ale tutaj chodzi o to, że jeżeli my nie będziemy konkurencyjni, a daj Boże wojna za naszą wschodnią granicą się skończy, to szanowni Państwo, te firmy będą szukały tańszych rozwiązań, bo my nie będziemy w końcu mogli podnosić wynagrodzeń, bo każde wynagrodzenie, ja przypomnę, że stawka netto, brutto i to, co nas najbardziej pracodawców interesuje, brutto, więc zobaczcie, szanowni Państwo, jaki jest koszt pracodawcy za pracownika. Może się okazać, że niektóre firmy nie będą opłacalne. Niektóre przedsięwzięcia nie będą opłacalne, więc będą po prostu gdzieś, rynek nigdy nie postawia w próżni, więc gdzieś to będzie przenoszone po prostu prostu za granicę. Z drugiej strony, tak jak tutaj mówimy, mamy ludzi, którzy po prostu chcą godnie żyć, którzy no, skoro chleb wzrósł, jak tutaj pamiętam, się śmiałem ostatnio, że złoty 50 płaciłem kiedyś za chleb oliwski, no to teraz to jest kilkukrotnie drożej. Teraz, no co w takim razie, skoro ktoś pracował za to minimalną? No i tak, dlatego zacząłem, że jest to dyskusja akademicka, bo ja nie znam rozwiązania, bo jedna bądź druga strona może być pokrzywdzona. Ja tylko pokazuję, że z jednej strony my chcemy, żeby pracodawcy dostawali przynajmniej w tej sile nabywczej, czyli więcej pieniędzy, żeby mogli pracownicy kupować tyle, ile kupowali, a jak się rozwijają, to jeszcze więcej. Ale z drugiej strony, jeżeli niestety zniszczymy polskie firmy, które no nie będą konkurencyjne, to nie będzie miał kto im dawać pracy. I to jest tak, no, nie, wydaje mi się, że, tak jak powiedziałem, dyskusja akademicka, no ale chyba nie ma dobrego rozwiązania.
Ja pozwolę sobie, jeżeli mogę, tak na chwileczkę odnośnie wypowiedzi pana Przemysława, ponieważ nie zgodzę się tutaj, jeżeli chodzi o tą pulę talentów, bo talentem nazywamy również osobę, która przychodzi świeżo po studiach do organizacji.
Bez doświadczenia.
I są już firmy, które tworzą tak zwaną Akademię Pool Talents, gdzie przeznaczają środki finansowe nawet na to, ażeby te talenty uczyć, wdrażać, mimo że na przykład nie mają dostępnych teraz wakatów, ale patrząc, bo mamy spowolnienie rynkowe, ale patrząc z perspektywy czasu i wejścia, powiedzmy, w nowy rok, nie wiemy, jaka druga część roku będzie, ale troszeczkę mamy teraz spowolnienie, jeżeli chodzi o pulę wakatów, ale te firmy już zatrzymują talent na tym etapie, kształcąc, przekazując wiedzę, spróbując zainteresować sobą jako organizacją, kulturą, pracą, jak to tutaj można nazwać taki program dla talentów na starcie, który niekoniecznie jest związany z zatrudnieniem. I to są ciekawe bardzo programy, to są ciekawe zmiany, które się dzieją na tym rynku pracy, bo talentów ciągle nam brak. Już nawet Politechnika, o której będziemy mówić, wdrożyła ciekawy system. Także no tutaj, panie Przemysławie, nie zgadzę się z panem.
I te talenty dostały minimalną w takim razie po studiach?
Te talenty czasami dostają, nawet jeżeli są w programie chociażby Pool Talents, to one się uczą i też już w ramach tej nauki są wynagradzane.
Jaką minimalną krajową? Bo o niej mówimy.
Z reguły tak.
Aha.
Z reguły tak. I też studenci, którzy przychodzą, oni na początku chcą dostać zatrudnienie i proszę mi wierzyć, że nie są to bardzo wysokie stawki, bo my pracujemy też, jeżeli chodzi o na przykład centra usług wspólnych, shared services, gdzie ci ludzie dostają na starcie nie dużo więcej niż te 4000, powiedzmy i pół nawet, 4300-400, ale oni bardzo szybko robią progres. Więc i tych ludzi jest troszeczkę. To nie jest tak, że szukających, chcących wejść do organizacji. Natomiast tutaj po prostu jest to, to jest powiedzmy okres 3 miesięcy, tak, kiedy ten talent jest trochę
szlifowany,
tak, i dalej przechodzi już na zupełnie inne stawki. Natomiast my też na przykład proponowaliśmy, też mieliśmy taką pulę talentów i też tak pracujemy z organizacjami, dostarczając na przykład ludzi, którzy pracują, studentów na 5. roku, na przykład studiów, te osoby pracują u nas w Agencji Pracy Tymczasowej, poznają danego pracodawcę, świadomie wiedzą, że nie są aż bardzo dyspozycyjni, w związku z tym mają niższe stawki, tu mówimy o tej płacy nawet minimalnej, tak? I oni są z tym bardzo okej, oni są bardzo zadowoleni.
No, dla studenta, myślę, płaca minimalna to jest bardzo dużo pieniędzy.
I później po skończeniu 5. roku od razu przychodzą po sprawdzeniu, bo pracują na przykład rok, półtora, czasem już od 4. roku i przychodzą na stan pracodawcy, czy już właściwego, czyli naszego klienta. Tak, zupełnie też z inną stawką. Także to jest jak najbardziej realne.
Z drugiej strony, a propos tej konkurencyjności, no my przez tyle lat jechaliśmy, że tak brzydko określę, na taniej sile roboczej. Tak. I to już chyba czas z tym skończyć. Polacy też wykształcili się i to nie są pretendenci, żeby zostać tanią siłą roboczą, bo mają już określone umiejętności, kompetencje, wykształcenie, a praca jest towarem i może czas, żeby zmienić jednak myślenie, żeby się jednak firmy jakoś potrafiły dogadywać ze swoimi pracownikami, żeby i jednej i drugiej stronie zależało na tym, żeby firma się dalej rozwijała i myślę, że jest to do zrobienia, ale ten czas taniej siły roboczej w naszym kraju się już skończył.
Zgadzam się. Zresztą widać po osobach, które są specjalistami, że te pieniądze, to wynagrodzenie jest bardzo atrakcyjne. Ja tutaj po prostu nie zrozumiałem w takim razie, na czym te talenty polegały, co zostało mi wyjaśnione. Aczkolwiek no myślę, że taki student, który po 3 miesiącach tego stażu talentowego ma dostać wyższe wynagrodzenie, to akurat chyba nie jest największy problem, że będzie dostawał 200 zł mniej, jeżeli chodzi o minimalne wynagrodzenie.
Teraz zmieniamy troszeczkę temat, ale dalej jakby jesteśmy obok. Nowej pracy poszukuje 44% pracowników lub planuje w najbliższym czasie zmienić obecną, podczas gdy w pierwszych miesiącach ubiegłego roku było to 41%. Wynika z opublikowanego w niedawno badania Pracuj.pl mobilność zawodowa Polaków w 2024 roku. Wskazano też, że 27% osób przyznaje, że ostatni raz zmieniło pracę ponad dekadę temu, 16% badanych zdecydowało się na zmianę w okresie od 5 do 10 lat temu, a grupa respondentów, którzy ostatni raz zmienili pracę w ciągu 3 do 5 lat, stanowi 14%. Jakie są powody, bo 44%, które deklarują, że chcą zmieniać pracę albo że poszukują nowej, no jakie są tego powody, dlaczego chcemy zmieniać pracę? I dlaczego nas więcej niż w ubiegłym roku chce zmieniać pracę?
I ja myślę, że czynników jest kilka. Przede wszystkim dzisiaj w firmach, o tym też w którejś audycji poruszałyśmy ten temat, pracują głównie młodzi ludzie i jest taka troszkę też niechęć do zatrudniania osób 50+, w związku z czym, a te są osoby akurat bardzo, bardzo stabilne i tak patrząc z tej perspektywy, mówię o takiej stabilizacji i identyfikacji z pracodawcą, czyli
lojalność, doświadczenie.
Tak, dokładnie, tych, jak gdyby mniejsza chęć u tych ludzi występuje, jeżeli chodzi o szukanie nowych wyzwań, czy zmiany w ogóle pracodawcy. Wyzwań w organizacji, ale zmiany pracodawcy. A my mamy zespoły tak naprawdę w firmach, jak obserwuję ten rynek pracy, które, no mamy te zetki, tak, mamy później, mamy też, cofając się w dół, aż do pokoleń X, Y, tak, i mamy zetki. Natomiast te zetki są przeważające w tym momencie, zwłaszcza jeżeli chodzi o niektóre gałęzie przemysłu, czy gałęzie gospodarki, centra usług wspólnych. Tam mamy bardzo dużo osób młodych, bo te czynności w większości przypadków są powtarzalne, rutynowe i tak dalej. I teraz patrząc na to z perspektywy pracodawcy i tych ludzi, no oni trafiają do organizacji, gdzie do koncernów o określonej strukturze, też awansów, rozwoju zawodowego i tak dalej. Z drugiej strony mamy, patrzymy na możliwości ich rozwoju, są jakieś, ale nie są to, ten rozwój nie zawsze idzie tak szybko w parze, powiedzmy w ciągu roku, jak wzrost wynagrodzeń, połączone jest ze wzrostem wynagrodzenia znacznego. I, ponieważ tak obserwując ten rynek pracy, jednak wynagrodzenie ma bardzo duże znaczenie dla każdego człowieka, który za swoją pracę chce otrzymać wynagrodzenie, to jest główny czynnik tak naprawdę i powód tego, że osoby są otwarte na zmianę pracy, na nowe wyzwania. Biorąc pod uwagę ten czynnik chociażby, jest to jeden z kluczowych czynników. Tak jak my rozmawiamy również mamy taki bardzo różny przekrój przez osoby, które szukają pracy. Czyli te najmłodsze specjalistów, ekspertów, senior specialist, ekspertów, menadżerów, aż po top management. No to ten czynnik, oczywiście motywacja zawsze do zmiany jest wieloskładnikowa, bo mówimy nie tylko o wynagrodzeniu, ale też o wyzwaniu, o możliwościach rozwoju. Czyli jest to też taki drugi czynnik, który zawsze warunkuje podjęcie decyzji, zwłaszcza na tych wyższych stanowiskach, tak?
A my do dyskusji wrócimy za chwilę.
Ludzie i pieniądze. Ludzie i pieniądze. Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
A w studiu goście Joanna Bojarska-Buchcic, prezes HR Solutions Group oraz Przemysław Kitowski, ekspert WSB Merito Gdańsk. Rozmawiamy o tym, że Polacy coraz chętniej deklarują, ostatnio aż 44% pracowników deklaruje, że w najbliższym czasie chciałoby zmienić pracę. Ponad połowa, 52% szuka pracy po to, by więcej zarabiać. Największe powody to też brak możliwości rozwoju lub awansu w obecnym miejscu pracy, to 27% powiedziało. Poczucie bycia niedocenianym, które odczuwa 24% badanych, jest jednym z powodów chęci zmiany pracy. Chęć zmiany branży lub zawodu to ważne dla 19% i zła atmosfera panująca w obecnej firmie dla 17%. Czy wyniki tych badań powinny dać do myślenia pracodawcom i Przemysław Kitowski tym razem?
Tak. Tak, no to wyniki dają do myślenia pracodawcom, a przynajmniej tym, którzy myślą, żeby rozwijać swoje firmy. Tutaj, szanowni państwo, pamiętamy o tym, że największym dobrem firmy bardzo często są dobrzy pracownicy. I wyszkolenie specjalisty przez wiele lat to są ogromne koszta. Zanim ten pracownik, na przykład na elektronikach bądź informatykach, gdzie na początku się uczy, jest juniorem, seniorem, middle, potem seniorem. W końcu jest tak dobry, że możemy mu zlecać niektóre rzeczy. Wiemy, że da radę to dobrze pociągnąć i on nam odchodzi do innej firmy. Po tylu latach, prawda, których u nas spędził. Więc my jako pracodawcy też zastanawiamy się, jak te osoby utrzymać. Ja tutaj bardzo często są różne programy, bo o ile przy tych niższych płacach, to wiadomo, że takim dużym motywatorem są pieniądze. I bardzo dużo osób, szczególnie młodszych stażem, zmienia pracę i z reguły mają rację, bo pracodawcy też nie do końca fair to robią, że przychodzi nowa osoba i zarabia bardzo podobne pieniądze, czasami większe niż osoba, która u nas pracuje 5 albo i dłużej, więcej lat. I się okazuje, że ta osoba, idąc do innej firmy, dostaje na początku już więcej, albo startuje z innego poziomu, z innych widełek. Więc tutaj to jest znowu taki troszeczkę problem, bo przy osobach, które zarabiają duże pieniądze, no ja wiem, że to jest bardzo takie niedokładne określenie, ale tak jak robiliśmy jakieś takie badanie powyżej 20 tysięcy złotych miesięcznie, to czy on dostanie 2, 3, 4, 5 tysięcy, no może ma to znaczenie, ale tam już wchodzą inne rzeczy, które są dla nich ważniejsze. I tutaj pani redaktor bardzo fajnie to badanie pokazała, gdzie mówimy o atmosferze. Każdy z nas chce się rozwijać, bo inaczej jak nie ma rozwoju, to człowiek tak przestaje widzieć sens. My tutaj bardzo często w takich firmach doradzamy, zresztą sami w niektórych spółkach mamy dawanie części udziałów, żeby ta firma była częścią tej osoby, żeby też chciał rozwijać firmę, a wraz z tym siebie i zostawać w tej firmie. Więc tutaj to są takie rzeczy, które są bardzo, bardzo potrzebne. Aczkolwiek zanim ta osoba będzie na tym stanowisku, no to największą motywacją są pieniądze i tu nie ma co się dziwi, szczególnie ktoś
ale też chęć docenienia, wejdę w słowo, bo też były robione badania, z których wynikało, że polscy pracownicy się czują bardzo niedocenieni, że wystarczyłoby tak naprawdę, bo tu nawet nie chodzi o środki finansowe, że szef by przyszedł i by powiedział: o, skończyłaś dany projekt, super robota. I powiedział, że naprawdę to było przydatne i ważne.
Zgadza się.
Skrzydła rosną.
Na pierwszym miejscu były pieniądze, a potem to chęć docenienia. I tu z takim mem ostatnio krąży po internecie, gdzie ktoś zrobił tylko 5, a nie 9 swoich prac, które miał wykonać. I rzeczywiście, szanowni państwo...
Mówiliśmy też.
Tak, i rzeczywiście słowo bardzo często potrafi dodać właśnie tych skrzydeł. I to się zgadzam, że trzeba doceniać, ale w sposób też szczery, prawda? I tutaj jeszcze jedna rzecz, która może nam pomóc troszeczkę. To, co mówiliśmy z miesiąc temu, o tym, że niedługo te takie widełki w firmach na stanowiskach mają mają być ujawnione. Czyli też będzie widać, jakie pieniądze ewentualnie mogłabym zarabiać. Czy mogę tutaj też mieć jakieś pole do popisu? I czy w ogóle, czy to jest sens o to jeszcze walczyć? Czy może na przykład inne stanowisko? Więc tutaj no, te rzeczy się składają. Ja myślę, że dojrzałość naszego rynku idzie w dobrą stronę, ale jeszcze no, z jednej i z drugiej strony wymaga trochę i lojalności, i z drugiej strony chęci inwestycji w osoby, chociażby dobrym słowem.
To jeszcze na koniec króciusieńko, bo czas nam się kończy. 3 minutki zostały. Politechnika Gdańska zaczyna walkę o talenty i indeks można zdobyć, otrzymując jednocześnie indywidualny tryb studiów, opiekę mentora naukowego, wsparcie finansowe w wysokości 2000 zł miesięcznie przez cały okres studiów. Do tego gwarancja miejsca w jednoosobowym pokoju w domu studenckim dla stypendysty spoza Trójmiasta i opiekę naukową nauczyciela akademickiego, możliwości indywidualnego toku studiów. Tak Politechnika chce łowić talenty. Zadziała?
Ja uważam, że zadziała. I to jest świetny pomysł, patrząc z perspektywy szkolnictwa wyższego, dlatego że takich programów po prostu tak naprawdę nie ma, bo nie było pieniędzy na to. Każda uczelnia mierzy się z tym samym, tak? Z budżetem, który i tak jest bardzo mocno
napięty,
więc ja chylę czoła przed tym rozwiązaniem, które Politechnika po prostu wdrożyła, bo patrząc z perspektywy, nie wiem na jakiej zasadzie, ale rozumiem, że jest to budżetowane bezpośrednio z ich własnego budżetu, bo można mówić na temat chociażby połączenia tutaj sił i współpracy z biznesem. I to myślę, że dla wielu uczelni może być naprawdę świetne rozwiązanie, bo biznes jest zainteresowany talentami, cały czas ich potrzebuje i jest otwarty na taką współpracę. Więc myślę, że takie rozwiązania systemowe bardzo były tu ułatwiły.
Tak, tutaj można powiedzieć, że no, to trzeba spróbować. Ja do końca nie wierzę, że to się tak super sprawdzi, ale raport Tsunami pokazujący, jaki jest spadek, jaki będzie spadek ilości studentów, będzie tych studentów coraz mniej, więc no, trzeba te mury wypełnić studentami, a najlepiej, jeżeli oni nie będą chcieli wyjeżdżać za granicę, gdzie studiować, tylko ci najlepsi zostaną u nas, więc no, trzeba próbować. Ja trzymam kciuki, mam nadzieję, że się uda, aczkolwiek no, myślę, że nie będzie aż takiego super sukcesu, ale no, trzeba próbować. I tutaj rozwiązań jest bardzo dużo, tak jak tutaj koleżanka wcześniej powiedziała, szkolenia, studia dualne wraz z firmami, które są dofinansowane. No musimy, słuchajcie, szanowni państwo, młodzi ludzie, jeżeli będziemy się tu rozwijać w Polsce, będziemy super specjalistami, będziemy mieli fajne firmy, to możemy tą naszą Polskę rozwijać. W innym przypadku, jak będą młodzi uciekać, firmy nie będą się rozwijać, no to nic z tej Polski nie zostanie.
I tu stawiamy kropkę, ponieważ czas nam się skończył. Bardzo dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli Joanna Bojarska-Buchcic, prezeska HR Solutions Grupy, Przemysław Kitowski, ekspert WSB Merito Gdańsk. Program realizowała i dalej będzie Basia Kopaczewska. Tę część audycji prowadziła Iwona Wysocka i zapraszam już na Dobrze Mieszkaj za chwilę. Dziękuję państwu,
bardzo
gościom.
Dziękuję.
Do usłyszenia.
Wszystkiego
do
dobrego.
Wszystkiego dobrego dnia dla państwa.
Ludzie i pieniądze.